Arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski w sobotnim wielkanocnym orędziu, zaapelował o spokój, miłość i bezinteresowną pomoc. W faktach też codzienność polskich policjantów funkcjonujących wciąż w Kosowie. Później powrót do kuchni z 1025 roku. Nasz reporter przygotowywał wczoraj dania, które 1000 lat temu jadł król Polski. W Wielką Sobotę arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski w wygłoszonym orędziu wielkanocnym, mówił, że rozpoczynające się święta to czas nadziei. Kapłan w wystąpieniu apelował o wpuszczenie tego radosnego wielkanocnego światła do lęków, rozczarowań oraz codziennych trudności, by pozwolić na odrodzenie się nadziei. Przypomniał też o królewskiej godności każdego chrześcijanina, podkreślając, że królować oznacza pozwolić Jezusowi zmartwychwstałemu w naszych relacjach zamieszkać, przezwyciężając obojętność, izolację i nienawiść. W USA w sobotę odbyły się setki protestów przeciwko polityce prezydenta Trumpa. Odnotowano ponad 800 zgromadzeń. Protestujący sprzeciwiali się masowym deportacjom i kontrowersyjnym przepisom imigracyjnym, cięciom w edukacji oraz nadużyciom władzy. Protesty miały także wesprzeć lokalne społeczności dotknięte problemami ekonomicznymi. W ramach kampanii Tesla Takedown odbyło się ponad 100 protestów skierowanych przeciwko Elonowi Muskowi, krytykowanemu za jego rolę doradcom w administracji Trumpa.
Fakty i ludzie.
Bardzo często nawet koło bazy słychać odgłosy wystrzałów. Ludzie wciąż mają tu bardzo dużo broni. Często jesteśmy podrywani na akcje nawet w nocy, mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Wojciech Wójcik, dowódca 37. zmiany polskiego kontyngentu policji w Kosowie. W kosowskiej Mitrowicy, gdzie stacjonuje 105 polskich mundurowych, był Krzysztof Zasada. Jakie są największe zagrożenia na miejscu?
Sytuacja w mieście wciąż jest napięta w związku z konfliktem etnicznym. Ostatnio na przykład zamykane są serbskie poczty w Mitrowicy. To powoduje sprzeciw mieszkających tam Serbów i reakcję ludności albańskiej.
Ostatnimi czasy było obrzucanie, może powiem bardziej technicznie, obrzucenie bojowymi granatami poczty serbskiej jako równoległej instytucji. No są tego typu zagrożenia.
Dowódca mówi też, że mieszkańcy wciąż mają bardzo dużo broni palnej.
Bardzo często słychać nawet w okolicach bazy różnego rodzaju strzały. Świadczy to głównie o tym, że ta broń na tym rejonie nadal stanowi duże zagrożenie.
Ostatnio polscy policjanci byli podrywani w nocy właśnie w związku z incydentami dotyczącymi ataków na poczty.
A jak polscy policjanci będą spędzali Wielkanoc, opowiemy w kolejnych faktach. Wczoraj w samo południe przy Bazylice Świętego Mikołaja w Gdańsku odbyło się tradycyjne śniadanie wielkanocne dla potrzebujących. Wspólnie przygotowali je studenci, harcerze, dominikanie i Polska Izba Restauratorów i Hotelarzy.
Spotykają się ludzie, którzy potrzebują po prostu pomocy, potrzebują takiego śniadania, potrzebują wspólnoty. Spotykają się również harcerze i restauratorzy, którzy ten posiłek zapewniają. Harcerze go roznoszą i pomagają. Staramy się, żeby atmosfera była jak najbardziej świąteczna i serdeczna.
Czego można się spodziewać? Co się pojawi na stołach?
No to już zależy od restauratorów, ale myślę, że takie tradycyjne wielkanocne potrawy, pewnie jakaś kutia z takich nietypowych regionalnych potraw, na pewno jakieś pieczywa i żurek, no bo to tradycyjna wielkanocna potrawa.
Mówił Paweł Turowski, zastępca komendanta Chówca Gdańsk-Śródmieście w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Święta pod Tatrami. Gospodarze hoteli prześcigają się w zapewnianiu swoim gościom wyjątkowych atrakcji na Wielkanoc. Wspólne malowanie jajek, przygotowanie koszyków, wspólny wyjazd góralskimi bryczkami do święcenia pokarmów to niemal standard. Ale w tym roku tradycją będzie także wspierana przez nowoczesność, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
Mamy malowanie jajek przy pomocy robotów zbudowanych z bardzo popularnej marki klocków, co się dzieje automatycznie. Stosujemy sztuczną inteligencję do kolorowanek dla dzieci. Także tego typu implementacje najnowocześniejszych rozwiązań w tych warsztatach, powiedzmy ogólnoplastycznych w ramach Wielkiej Nocy mają zastosowanie, ale oczywiście także takie zabawy zupełnie klasyczne, jak ten przykładowy pistolecik z wodą, ale żeby on nie był takim pospolitym jak do tej pory, laniem z hydrantu, tylko żeby miał formę fajnej animacji basenowej w tych obiektach, które mają do tego możliwość. Jest popularny, jest przewagą konkurencyjną i te obiekty, które te rzeczy proponują, faktycznie sprzedają się lepiej.
Zostawiamy animację basenową i przechodzimy do gastronomii. Iście królewską ucztę przygotowywaliśmy naszym słuchaczom. Z okazji tysięcznej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski, nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat postanowił sprawdzić, z jakich składników korzystano i co gotowano 1000 lat temu na Wielkanoc. To właśnie w tym okresie na głowę Bolesława Chrobrego została nałożona królewska korona. Sprawdźmy zatem, co mogło znaleźć się na stole władcy podczas wielkiego świętowania.
Gdzie my się tak naprawdę znajdujemy? Co to za miejsce?
Znajdujemy się w takim przepięknym, pierwotnym, dawniej można uznać, że pierwotnym, ale przede wszystkim naturalnym lesie zwanym Grondem. I badania takie przyrodnicze, historyczne, archeobotaniczne mówią o tym, że prawdopodobnie po takim lesie biegał sobie mały Chrobry, w takim lesie dorastał, a i też ludzie, którzy mieszkali w grodzie, korzystali z dobrodziejstw takiego lasu właśnie.
My dzisiaj sprawdzamy, co mógł zjeść Bolesław Chrobry na swojej koronacyjnej uczcie wielkanocnej. Dzisiaj mamy sałatkę pyżaną, mamy jajka, mamy różnego rodzaju pieczenie, schab ze śliwką na przykład, tak, pasztety. Czy my wiemy, co jadano wtedy?
Możemy na podstawie źródeł historycznych, badań archeobotanicznych, odcisków roślin w różnych naczyniach, możemy się dowiedzieć i mniej więcej spróbować ocenić. I tak naprawdę wiemy, że to chrześcijaństwo, ono dopiero się rozwijało, więc tak naprawdę mieszały się tradycje pogańsko-chrześcijańskie i wiemy, że na pewno po tym takim ciężkim okresie postu, kiedy były takie typowe rośliny przednówka, czyli właśnie rośliny, które rosły w lasach, przy ogródkach, na przykład podagrycznik, czy też jakieś takie rośliny barszcz, z którego robiono zupy i polewki. No i potem rzeczywiście był taki okres, kiedy już trzeba było zostawić post i tak naprawdę dobrze się najeść. I co jedzono? Między innymi było to wędzone mięso, boczki, były też słoniny. Jeżeli chodzi o mięso, dziczyzna wtedy była na stołach i w zależności od grup, czy to byliśmy u takich grup bardziej bogatszych, czy też uboższych, to te dania się zmieniały, ale na pewno był twaróg, nabiał, którego nie było w poście.
My specjalnie dzisiaj spotykamy się najpierw właśnie w takim lesie, ponieważ powiedziała pani boczki, dziczyzna, ale jednak tego mięsa chyba nie jedzono aż tak dużo.
Dokładnie tak, bo to też było zarezerwowane dla bogatszych. Sfer pewnie już tutaj Bolesław Chrobry sobie zajadał takie rzeczy, ale rzeczywiście ludzie ubożsi jedli pęczaki, czyli kasze. Warto pamiętać, że wtedy nie było ziemniaków, tak? Więc jedli warzywa korzeniowe, na przykład dziką marchew, więc to były tego typu. I jeszcze jakieś pieczywa, podpłomyki, placki, takie rzeczy.
Za nami zielono. Dziś, zanim przeniesiemy się do kuchni i będziemy gotować, no to najpierw musimy nazbierać to, co pomoże nam w przygotowaniu tych posiłków z czasów Bolesława Chrobrego. Co takiego najpierw tutaj będziemy robić i czego szukamy?
Tak. Warto powiedzieć, że jesteśmy w takim szczególnym momencie tego lasu. Jest to aspekt wiosenny, wtedy, kiedy jak spojrzymy na górę, nie ma liści na drzewach, no i rośliny korzystają i między innymi z tego korzysta jedna pyszna roślina jadalna. Możemy podejść do niej i ją zbierzemy. Jest to bardzo ciekawa roślina o bardzo ładnych i smacznych liściach, którą wykorzystywano i głównie używana była ta roślina do kiszenia i z niej robiono także różnego rodzaju polewki, czyli zupy. Tak, oni wtedy nie było takich typowych zup, były to polewki bardzo proste i my też taką polewkę sobie zrobimy. I to jest podagrycznik. Ja zachęcam do tego, żeby powąchać ogonek liściowy. Jest to taka roślina lasów liściastych, w takich bardziej też czasem wilgotnych miejscach. I podagrycznik jest rośliną, która przypomina zapach pietruszki, selera. I kiszono go i robiono taką zupę jak u nas barszcz. Albo też nawet można w takiej fazie, kiedy są te liście bardzo młode i soczyste, czyli teraz, możemy też go jeść na surowo. Jest to naprawdę smaczna roślina i my z niej zrobimy dzisiaj polewkę i dodamy ją też do kaszy na słono.
Nasi widzowie, nasi słuchacze tego nie poczują. Mogą zobaczyć na specjalnym filmie. Ja trochę postaram się przybliżyć. Mam nadzieję, że to będzie widać. Jedna sztuka również dla naszego operatora Kuby, żeby powąchał, czy tą pietruszką faktycznie to pachnie. Tak więc to są te zioła. Zioła odgrywały dużą rolę, jeśli chodzi o kuchnię Słowian w średniowieczu?
Tak, tak, ponieważ wiadomo, że sól była, ale ona była droga i jakby używano ją, ale nie w takiej dużej ilości, więc na pewno były to rośliny takie właśnie jak podagrycznik, które suszono, używano lebiotkę, czyli oregano, które znamy z pizzy i też dzisiaj je użyjemy, używano macierzankę, czyli inaczej tymianek, więc one były bardzo ważne i nadawały smaku, ale przede wszystkim były też takim surowcem leczniczym, tak? Stosowano zioła po to, żeby z różnych dolegliwości się pozbyć i też Słowianie je używali.
Kiedy my się tutaj zbliżaliśmy, kiedy tutaj przychodziliśmy, pani zwróciła uwagę na jedną roślinę i o nią też chciałem zapytać, bo to zbieractwo, kuchnia oparta właśnie na roślinach, to też mnie się tak przynajmniej wydaje, że to nie była łatwa sztuka z tego względu, że jednak trzeba było wiedzieć, co się zbiera, żeby no właśnie, nie otruć.
Dokładnie, dokładnie. No, zwłaszcza, że jesteśmy tutaj w miejscu, w którym niedaleko jest bardzo silnie trująca roślina, czyli wawrzynek wilczełyko. No, działo się to troszeczkę metodą prób i błędów i przekazywaniem wiedzy z pokolenia na pokolenie. W taki sposób to się działo, ale na pewno bardzo dużo tych ziół używano.
Jakie rośliny? Właśnie jakich ziół jeszcze używano?
Na pewno były też to zioła, które były częściowo wysiewane jeszcze przy domach, przy grodach. Na przykład używano też ślazu, używano bardzo dużo też mięty, ponieważ mięta ma właściwości przeciwbakteryjne, więc też przyprawiano nią mięsa. Używano jeszcze bardzo takie charakterystyczne ziele bluszczy kurdybanek, który pachniał takim, miał smak taki korzenny, też było takim zielem przyprawowym. Ale nie zauważymy takich ziół jak na przykład pieprz, jeszcze go nie było. Ale takim namiastką pieprzu mógłby być lekko trujący, ale o takim pieprzowym zapachu kopytnik, który też rośnie w takim lesie.
My zabieramy się teraz za zbieranie ziół, potem przeniesiemy się do kuchni, w której będziemy przygotowywać potrawy z uczty Bolesława Chrobrego.
O wszystkich tych kulinarnych pysznościach opowiadała Natalia Jędrzejczak ze Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska, a na portalu rmf24.pl znajdziecie przepisy oraz film, na którym zobaczycie, jak krok po kroku przygotowa się potrawy sprzed 1000 lat.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.